Witam wszystkich w kolejnej audycji. Dzisiaj zaczynam nieformalny cykl trylogii double feature'owej. Aczkolwiek będzie to dla Was coś zwykłego. Dla mnie, powiem Wam zaraz dlaczego, będzie to trochę niezwykłego, dlatego że duża część opowiadań, które teraz zacząłem czytać, bardzo łączy mi się tematem wakacji, podróży i właśnie lekko zaprószonej pyłem grozy. Chociaż tutaj w grę wchodzi Stephen King i jego zbiór opowiadań z 2008 roku Po zachodzie słońca. I choć Stephen King wielokrotnie powoływał się na Roberta Howarda, którego dzisiaj właśnie zaczynamy omawiać w cyklu Biblioteka Grozy, to Stephena Kinga omówię w osobnym podcaście, ale tak jak powiedziałem, będzie to nam się łączyło pewnymi motywami. Pozwólcie mi tylko zalać herbatę. Zielona herbata z Gruzji. 2 minuty i lecimy z Nie kopcie mi grobu, który nie zacząłem czytać chronologicznie. 1994 rok. Klasyka w najlepszym wydaniu. Zaczynam nagrywać w lesie, w środku lasu, prawie że jest dom. Na grupie patronów jest stanowisko nagrywania, fotka specjalna dla wtajemniczonych wrzucona, jak to wygląda okolica i moje stoisko obecnie. I 20 lat jak tutaj jeżdżę, to pierwszy raz po 20 latach wychodzi na leśną drogę, na trakt leśny dwóch gości i zaczyna rzucać frisbee, komentując to ochoczo. No klasyka w najlepszym wydaniu. Jest kabaret. Teraz będą wiercić. Od rana siedzę, nic się nie dzieje. Zacząłem nagrywać. Mam efekty specjalne. Nie jest to wydane przez wydawnictwo CIT i cykl Biblioteka Grozy, ale Robert E. Howard oczywiście wchodzi do naszego panteonu, nie tylko z polecenia Lovecrafta i właśnie wspomnianego Stephena Kinga, ale przede wszystkim dlatego, że Robert E. Howard oprócz Conana i Kula pisał wiele opowieści grozy i ten tytuł Nie kopcie mi grobu łącznie z drugim tomem bodajże Wilcze Echa, czyli takie utwory rozproszone, wydane kiedyś przez Amber, bardzo rzadko, trudno można to spotkać, gdzie znowu w tym drugim zbiorze opowiadań mamy tekst pod tytułem Pigeons from Hell, czyli gołębie z piekła, który właśnie często w Dance Macabre powołuje się Stephen King i poleca ten tekst. No to Nie kopcie mi grobu jest takim drugim tytułowym szlagierem Roberta Howarda. Chociaż tytułowe opowiadanie jest dosyć krótkie, a ja zacząłem od tyłu. Więc żeby to ustrukturyzować i potem jak będzie Wam się lepiej wracało, to zaczynam nagrywać streszczenie i opowiadanie o każdym kolejnym tekście. Chociaż zaczynam od końca, czyli te podcasty będą dzielić się na osobny podcast double feature'owy z Robertem E. Howardem, osobny podcast z dwoma opowiadaniami ze Stephena Kinga, osobny podcast z dwoma opowiadaniami Blackwooda, ponieważ kolejny zbiór wydany w 2023 roku pod koniec lipca, Ciemne miejsca, też tutaj zabrałem i zacząłem czytać i jest to opowiadanie bardzo wakacyjne, leśne. Tak więc stworzy nam się cykl trzech double feature'owych podcastów, na które miałem przeróżne pomysły, żeby to połączyć. Jak na przykład, żeby zrobić takie, bo to są prawdziwe double feature'y, to są takie, że masz dwa opowiadania, znaczy no, dwa różne filmy puszczane były. Więc dobry double feature, który lepiej by się wam słuchało, to byłoby na przykład omówienie tekstu Kinga pod tytułem Sen Harvey'a, Harvey's Dream, po zachodzie słońca, który jest opowiadaniem snu, który się przyśnił Kingowi, czy ten sen go zainspirował. I następnie w tym samym odcinku podcastu słyszycie tekst omówiony znowu Roberta E. Howarda pod tytułem Wąż ze snu, gdzie zaczyna się tekst od tego, że główny bohater opowiada sen. Nie główny bohater, no właśnie tak, no ten narrator snu. Ale jak pomyślałem, że połączyłbym w ten sposób te wątki, tak samo jak piernikową dziewczynę połączyłbym potem znowu z tekstem Blackwooda, a jeszcze mógłbym połączyć Nie kopcie mi grobu, W lesie Villefer z Rączy wilk, właśnie też Blackwood, też w lesie opowiadanie. Więc właśnie tutaj każde opowiadanie jakoś łączy się z kolejnym opowiadaniem. Na przykład sąsiaduje opowiadanie Stephena Kinga Piernikowa dziewczyna, też z bardzo podobnym Rower stacjonarny, który jest właściwie takim podobnym, ale o zupełnie czymś innym, czyli w piernikowej dziewczynie tytułowa dziewczyna biega, a w rowerze stacjonarnym facet pędzi na rowerze, żeby spalić kalorie. Pomiędzy nimi mamy miejsce obsługi podróżnych, opowiadanie, które jest o pisarzu, który kiedy pisze książki, to przyjmuje pseudonim i staje się inną osobą. I znowu to opowiadanie łączy mi się z Cztery po północy, który to tekst Sekretny ogród, Sekretne okno można by znowu połączyć dzięki tym pięknym okolicznościom przyrody jeziora. Też można by omówić Sekretny ogród, Sekretne okno z Blackwoodem, w duecie z Blackwoodem, już wspominanym Rączy wilk, z tego właśnie nowego tomu Ciemne miejsca. No ale jako, że został mi jeszcze do przesłuchania w audiobooku aparat, pies z aparatu, no to ja dla waszego łatwiejszego katalogowania i mojego potem, co ja już nagrałem i co ja przeczytałem, ja to po prostu omówię wszystko po Bożemu, czyli to mistrze Cztery po północy, być może rozłożę na dwa double feature'y, czyli Langoliery, następnie Sekretne okno, Sekretny ogród, Biblioteczny policjant, który, przepraszam, też to muszę powiedzieć, Biblioteczny policjant mógłby być połączony w double feature'ze z opowiadaniem Nie kopcie mi grobu Howarda pod tytułem Dzieci nocy. Bo Dzieci nocy jest to znowu opowiadanie, które zaraz będę wam omawiał, gdzie pojawiają się książki, pojawia się biblioteka. I w ten sposób, że tak powiem, ja to nagram, ja to wypuszczę cięgiem, a wy będziecie sobie to mogli słuchać i łączyć. Czyli to będzie, właściwie nie, to nie będzie trylogia, to będzie trylogia z bonusem. Bo jeszcze Cztery po północy będzie można tak potraktować. To się wzięło wszystko stąd, że ja chyba jako pierwszy wymyśliłem ten cykl do radia Stephen King Double Feature, gdzie omawiałem Bazar złych snów dwójkami. Nie wiem, czy omówiłem wszystkie opowiadania, ale te, które mnie zainspirowały. I wreszcie zmusiłem się i przekonałem, żeby sięgnąć po zachodzie słońca. I tutaj też możecie liczyć na więcej podcastów w tym duchu. Więc podsumowując, Biblioteka Grozy otwiera się i otwiera się za pomocą książki Nie kopcie mi grobu i zaczynamy od tyłu. Zaczynamy od opowiadania przedostatniego w lesie Villefere. Nie kopcie mi grobu to zbiorek 150 stron, wydany przez nieistniejące już wydawnictwo Andor, 94 rocznik. Na okładce mamy okno w jakiejś starej kamienicy i w środku siedzi tam jakiś potwór przy świeczce. Być może czyta książki. Jest to, co ciekawe, obraz polskiego ilustratora. Zaraz tutaj znajdę, jest autor Piotr Szałkowski. Mamy tutaj trzech tłumaczy: Katarzyna Pawlak, Grzegorz Prusinowski i Paweł Stasiak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 opowiadań, w tym tytułowy Nie kopcie mi grobu, Umarli pamiętają. My zajmiemy się dzisiaj ostatnimi trzema, czyli Dzieci nocy, W lesie Wille Ferre i Wąż za snu. A z czym to się łączy, to jeszcze będę przypominał w trakcie omawiania. Więc biorę łyka herbaty i lecimy do lasu. W ogóle W lesie Wille Ferre to jest bardzo krótkie opowiadanko. I te ostatnie trzy opowiadanka są dosyć krótkie, więc ten podcast jest rozbuchany pod tym kątem. Ale w lesie Wille Ferre słońce już zaszło. Nad las napłynęły olbrzymie cienie. W dziwnym półmroku późnego lata zobaczyłem przed sobą ścieżkę, która wiła się wśród potężnych drzew, a później znikała. Wzdrygnąłem się i ze strachem spojrzałem w tył. O wiele kilometrów w tamtą stronę leżała najbliższa wioska i wiele kilometrów przede mną następna. To opowieść o zagubionym wędrowcy. Najprawdopodobniej jakiś wojownik. Klimaty Conana być może to są, ale on zgubił się w lesie i ma do przekazania wiadomość. O śmierci jakiegoś króla, czy jakaś, nie pamiętam, polityczna wiadomość, jakieś roszady. Ludzie z wioski nie chcieli chyba, aby on to zrobił. Jakieś tam przeszkody, kłody rzucali mu pod nogi. No i teraz jego wyprawa to jest przejście przez ten las w poszukiwaniu drogi do jakiejś innej wioski, do celu on się zgubił. I jest noc. Człowiek spotyka kogoś na tej ścieżce i jest to jakiś tajemniczy mężczyzna w masce. I na pytanie, dlaczego ten człowiek ma maskę, powiedział, że on złożył przysięgę, że jak ucieknie bodajże przed, nie wiem, jakimś tygrysem, czy tam przed jakąś bestią, już nie pamiętam przed czym, to będzie przez jakiś czas chodził w masce. No więc tajemniczy nieznajomy w masce powiada, że zna drogę i że źle skręcił ten główny bohater. A przepraszam, uciekając przed stadem psów, przysiągłem, że jeśli uda mi się uciec, przez pewien czas będę nosił maskę. Na co ten go dopytuje? Przed psami? Przed wilkami, odpowiedział szybko. Powiedziałem wilkami. Szliśmy w ciszy przez jakiś czas, a potem mój towarzysz powiedział: dziwię się, że chodzisz po tych lasach nocą. Niewielu ludzi przychodzi tu nawet za dnia. I oni idą, idą, idą. W pewnym momencie wychodzą na jakąś polanę. Następuje to, czego się możemy spodziewać. Ten nieznajomy przemienia się w wilkołaka. Ta maska właściwie miała go chronić przed obcymi, przed rozpoznaniem. No i następuje walka na tej polanie. W trakcie ich przechadzki mówią o plotkach, że wieśniacy plotkują, że wilkołak nawiedza tutejsze lasy. Cytuję, stare kobiety mówią, ten nieznajomy opowiada, że jeśli wilkołak zostanie zabity pod postacią wilka, wtedy umiera, a jeśli zabije się go w jego ludzkiej postaci, wówczas jego dusza będzie prześladować zabójcę na wieki. Ale pośpiesz się, bo księżyc już prawie w zenicie. No i kiedy dochodzi do tej walki, to główny bohater postanawia zabić tego wilkołaka. No właśnie, ja tutaj ostatni akapit czytałem dwukrotnie, a nawet trzykrotnie. Posłuchajcie, bo zgodnie z tymi plotkami, on chciałby zabić wilkołaka w taki sposób, żeby go nie prześladował przez całe życie. A tutaj, kiedy on już leży, ten wilkołak na ziemi, stanąłem nad nim i wzniosłem mój nóż. Zatrzymałem się i spojrzałem w górę. Księżyc zbliżał się do zenitu. Jeśli zabiję go w jego ludzkiej postaci, jego duch prześladować mnie będzie do końca mych dni. Usiadłem, by zaczekać. Potwór wpatrywał się we mnie płonącymi, wilczymi oczami. To dlaczego ten bohater chce zaczekać, aby wilkołak zamienił się znowu w człowieka? Nie rozumiem. Długie, kościste członki zdawały się kurczyć i zaczęły na nich wyrastać włosy. Czyli już ta przemiana następuje. Obawiając się, że oszaleję, chwyciłem miecz potwora i porąbałem go na kawałki. Później odrzuciłem miecz i uciekłem, tłumaczyła Katarzyna Pawlak. Nie wiem, czy jest to kwestia tłumaczenia, czy jakieś zawirowanie, tak jakby na szybko. Ja nie wiem, czy ten główny bohater chciał go zabić przed przemianą, czy po przemianie. Sens miałoby to, że główny bohater chce zabić go mimo tej przemiany jak najszybciej, ponieważ widzi, że ta przemiana trwa. Ale nie może tego znieść i chce go zabić, mimo iż jego duch będzie go prześladował. Ale to właśnie jest sprzeczne z tymi plotkami, tą legendą opowiadaną przez wieśniaków, że jeśli wilkołak zostanie zabity pod postacią wilka, wtedy umiera, ale jeśli zabije się go w jego ludzkiej postaci, wówczas jego dusza prześladować będzie na wieki zabójcę. Co jeszcze jest kwestia taka, że ta legenda o wilkołaku może być taka, że no mamy właśnie pytanie, mamy dwie postacie wilkołaka. Jedna to jest postać wilka, czyli wilk, po prostu wilk, a druga to jest postać człowieka, po którym nie widać, że jest wilkołakiem. A jeszcze możemy mieć trzecią postać, coś ala wilkołak, wilk z Jackiem Nicholsonem, czyli że on jest przemieniony, widać, że to jest taki człowieko-wilk. Nieznajomy w masce, to był wilkołak w masce. Czyli człowiek, który chodzący, ale z twarzą już prawie że wilka, i teraz zaczynał się przemieniać w wilka. I jeżeli zabilibyśmy wilka, wilkołaka pod postacią wilka, to wtedy jest luz. Więc być może to ma sens, to opowiadanie? W takiej wersji, że tutaj ten człowiek cały czas chodzi po prostu z twarzą wilka, a jak się przemienia, to się przemienia w wilka, tak? Czyli człowiek i wilk. Dwa stadia. Biorąc pod uwagę, no, że wtedy jeszcze nie mieliśmy tego filmowego, kiedy pisał to Robert Howard, nie mieliśmy jeszcze tego filmowego uniwersum wilkołactwa, czyli człowiek i wilko-człowiek. O. Tak to powiedzmy, no to może rzeczywiście to ma sens, ale jakoś tak pokrętnie jest to napisane. Albo może ja jestem zbyt przyzwyczajony do tego właśnie innego stadium wilkołaków. W każdym razie, opowiadanie w pierwszej połowie znacznie lepsze, świetnie opisany las, ciemność, jednak kiedy pojawia się ten nieznajomy, to co u Howarda mi zawsze przeszkadzało i przeszkadzać będzie, to nadmierne nazewnictwo, nazwy geograficzne, tereny, rejony opisane, które niczego nie dodają mi, jak sięgam pamięcią wstecz, jak wspominam to, które po prostu niczego nie dodają do samej historii. To właściwie są moje zarzuty, które będę miał do opowiadania Dzieci Nocy. Przechodzimy teraz do ostatniego opowiadania z tej książki, czyli Wąż ze snu. W lesie Wilde Ferre oceniam takie 6 na 10. No taki przeciętniak, taki chleb. O, chleb. Wąż ze snu. To opowiadanie również dziejące się w nocy. Noc była dziwnie spokojna, gdy siedzieliśmy na szerokiej werandzie, spoglądając na zacienione pola. Spokój tej godziny wypełnił nasze dusze. Nagle zza bladych gór, które rysowały się na tle wschodniego nieba, wyłoniła się delikatna mgła, a na niebie pojawił się olbrzymi księżyc. Rozciągając tajemnicze światło nad całą krainą, pokazał ciemne grupy cieni, będące drzewami. Ze wschodu z szeptem nadbiegł lekki wietrzyk. Nieskoszona trawa poruszyła się. Faming pochylał się do przodu, ściskając brzegi krzesła. Jego twarz była dziwna i blada w tajemniczym świetle. Z wargi, którą przegryzł, spływała mu cienka stróżka krwi. Zdumieni spoglądaliśmy na niego, a on nagle podskoczył. Nie musicie gapić się na mnie jak stado owiec, powiedział ze zdenerwowaniem. Siedzieliśmy zdumieni, nie wiedząc, co mamy na to odpowiedzieć, i nagle ponownie wybuchnął. Więc zaczynamy od sceny, która, no, jak widać na załączonym zdjęciu na grupce dla patronów, idealnie wpasowała się w miejsce, w którym czytałem to opowiadanie. Czyli właśnie taki taras z widokiem na góry i drzewa. W nocy to robiło wrażenie, ale ta scena przenosi nas do snu. Albowiem ten Fanning mówi: cóż, chyba będzie lepiej, jeśli od razu opowiem wam całą historię, bo inaczej zaczniecie uważać mnie za szaleńca. Tylko niech mi żaden nie przerywa. Chcę przestać o tym myśleć. Wszyscy wiecie, że nie mam zbyt wybujałej wyobraźni, ale jest coś jakby wymysł mojej wyobraźni, który prześladuje mnie od chłopięcych lat. Sen. Na Boga, co za sen. I teraz facet zaczyna opowiadać nam sen. Zanim streszczę szybko ten sen, to wydaje mi się, że podobne opowiadanie było w tomie z Biblioteczki Grozy CIT. No nie mogę sobie przypomnieć. Chodzi mi o tego gościa, który był w wojsku, był lotnikiem. CIT wydało jego zbiór stustronnicowy. Kojarzy mi się coś z Tygrysem, nie Blackernon, Blackenwood. Kurczę, jest tylko jeden zbiór tego gościa. Tam było takie opowiadanie pod tytułem Pole bodajże. I było to o tym właśnie, że było pole, które było widziane z tarasu, i przez to pole ktoś szedł, i być może tam szedł jakiś potwór, ale nie wiadomo, czy ten potwór był widoczny. Przez to pole też szli ludzie, ale też w każdym opowiadaniu gdzieś jakoś wojna się przewija. Więc jest dużo nawiązań wojennych. Nie pamiętam teraz tego nazwiska, nie jestem w stanie sprawdzić. CIT wydało tylko jeden taki tomik, gdzie było 100 stron, a tam było napieprzone tych opowiadań chyba z 15-16, bo one były po jedną stronę, po dwie strony. Facet pisał do gazet często te opowiadania. Łukaszowi chodzi o Ambrose Bierce'a i tomik Nadprzyrodzone, wydany na początku 2016 roku. Ambrose Bierce to groza wojenna po części. Nie tylko ten zbiór owego pisarza jest na polskim rynku, również Jeździec na niebie i Czy to się mogło zdarzyć. Charakterystyczne, króciutkie opowiadanka, jakby wyjęte z gazety. Koniec wstawki. Dziękuję bardzo. To jednak nie koniec wstawki, ponieważ jak włączyłem światło po nagraniu, to tuż pod moimi nogami był wielki pająk, którego musiałem dziabnąć. Ja pierniczę, to mi. A to jest dobre, że w lesie podczas nagrywania nie było żadnego pająka, a tutaj nagle już w mieście, w mieszkaniu wyskoczył mi pająk w nagraniu. O kuźwa. I teraz, wracając do węża ze snu, zaczyna nam opowiadać o tym śnie, w którym widzi pole w Afryce. Widzimy w tym śnie i w tym opowiadaniu wielkie pole, na środku którego jest jakaś taka lepianka. I główny bohater, śniący, mieszkał z Hindusem jakimś, ale tego Hindusa jakby nie widzi. On był jego służącym, opowiadający cały czas mówi, że gdy budzi się moja świadomość, nie jest w stanie przekazać mi wszystkich wrażeń, wydaje mi się, że jestem uchodźcą. Uciekłem tam przed prawem, a mój Hindus jest w podobnej sytuacji. Nie mogę sobie przypomnieć, jak znalazłem tę chatę. Nie wiem, w której części Afryki się znajduję. Mimo, że kiedyś nie, to wszystkie rzeczy są dla mnie jasne. Więc sen, ale sytuacja realna, bowiem wokół tej chaty, tej lepianki afrykańskiej, jest pole. Właśnie, pole, które jakby widać trochę z góry, tak? Czyli na środku ta lepianka jest jakby podniesiona względem tego pola. I to pole jest zarośnięte. Nie wiem, czy jakimś żytem, czy jakąś trawą wysoką, ale taką, wiecie, aż po pas. I teraz główny bohater, opowiadający sen, siedzi w tej chacie i rozgląda się wokół i wie, że coś na niego czyha. I tutaj będzie ten tytułowy wąż ze snu. Ale to, co najlepsze jest w tym opowiadaniu, to, że ten wąż, domniemany senny wąż, ta senna mara, widziana jest tylko jako ruch. Ruch tych liści, tych traw, czy tego żyta, które tam rośnie. I główny bohater patrzy, że coś się rusza i że coś idzie w jego kierunku i że sunie się takimi zawiasami przypominającymi literę S, więc on domniemuje, że to musi być wąż. W żadnym ze snów on nie widzi tego węża, ale czuje, że ten wąż właśnie idzie do tej chaty. I on ten sen im opowiada. Robi to na nich wrażenie i w pewnym momencie pod koniec tego opowiadanka krótkiego, po skończonej opowieści, on idzie do swojego domu spać, a główny narrator też idzie spać i budzi się, jakiś krzyk go budzi i okazuje się, że ten, co sen opowiadał, to poszedł spać i chyba przyśnił mu się znowu ten sam sen. Ale on krzyczał najprawdopodobniej przez sen i obudził się, właśnie się nie obudził. I facet budzi się martwy. Jakby cytując zakończenie, nie wiem jak długo spałem, ale obudziłem się nagle z wrażeniem, że gdzieś w domu ktoś śmiał się długo i w przerażający sposób, niczym maniak. Podskoczyłem, zastanawiając się, czy przypadkiem nie śniłem. Wybiegłem z pokoju w chwili, gdy doprawdy mrożący krew w żyłach krzyk przeszył cały dom. Wszyscy się obudzili i biegli do pokoju Faminga, skąd zdawał dochodzić się ten wrzask. Leżał on martwy na podłodze, gdzie musiał upaść po jakichś ciężkich doznaniach. Nie było na nim żadnych śladów, ale jego twarz była potwornie zniekształcona. Niczym twarz człowieka, który został zmiażdżony przez jakąś nadludzką moc, na przykład przez jakiegoś gigantycznego węża. Na przykład. No, ja nie wiem, czy to jest kwestia tłumaczenia, czy to jest kwestia oryginalnego utworu. No, na przykład mógł zostać zmiażdżony również przez nosorożca, który mu się, albo przyśnił mu się, nie wiem, kangur, 100-kilowy kangur. Samo opowiadanie, mimo tej ostatniej frazy, jakiejś takiej nieporadnej, fajnie pokazuje naturę snu. Że sny mogą nas prześladować. Tutaj, oczywiście, w horrorowej wersji, aż do momentu, w którym mogą zabić głównego bohatera sny. Czyli jest coś w tym śnie, co jest nieoczywiste, co jest odczuwalne tylko dla postaci śniącej. Ten wąż ze snu, tytułowy wąż ze snu jest, ale on jest tylko w wyobraźni, on jest koszmarem, którego nie widać. Sam ten widok na pole, wśród którego może przemykać ta mara, zjawa, potwór, jest właśnie świetną taką, nie wiem, czy może metaforą snu, ale takim obrazem jak ze snu, że coś idzie, ale nie wiemy co i tego nie widzimy. Widzimy tylko symptomy tego czegoś, tak? Więc kolejne opowiadanie, któremu dałbym ocenę 6 na 10 i nawet może puścił jakieś skojarzenia z tomikiem Kiplinga, gdyż mamy tutaj wątki takie wschodnie, tutaj jakiś kraj afrykański, jakiś Hindus. To mogłoby pasować do jakiegoś double feature'owego odcinka, bądź double feature'owej lektury z tekstami właśnie z Kiplinga. Wydawnictwo CIT. No, na przykład tam był taki tekst, gdzie facet jechał koniem i wpadł do dziury. więc też geografia ma znaczenie, tak, ukształtowanie tego terenu. Tutaj facet nie może wyjść z tej chaty, bo wokół jest wielkie pole, gdzie grasuje wąż. Natomiast tam facet wpadł do jakiejś takiej niecki, z którego nie było wyjścia, gdzie było wręcz miasto jakichś umarłych ludzi. No, to nawiązuje i dla chętnych można posłuchać podcastu, który już jest na ten temat nagrany. Natomiast ja w tym odcinku przechodzę teraz do tekstu pod tytułem Dzieci nocy i chciałem zauważyć, że w ogóle o ile nie lubię u Howarda tego przesytu nazwami, geografią, historią, nie wiem, czy to jest zmyślona historia, czy to są wymyślone historie, nigdy mnie to nie kręciło. Jak słyszałem opowieści o samym Silmarillionie, to też to nie jest to, co mnie kręci. Właśnie przez takie nagromadzenie nazw. To zupełnie nie jest coś, co mnie zachęca. Ale muszę przyznać Howardowi, że same tytuły to jest tutaj coś, co przykuwa uwagę. No, Dzieci nocy. To kojarzy mi się z późniejszymi książkami Dina Kuntza. Bodajże też były taka seria o chłopaku, który jeździ nocą rowerem, bo ma chorobę, że choruje na światło. Coś mi się tak to świta, nie pamiętam teraz. Posłuchajcie tych tytułów. Bębny w górach zachodzącego słońca albo Człowiek leżący na ziemi. To są chyba westerny. To chyba podjeżdża pod westerny te opowiadania, ale to jeszcze zobaczymy, bo nie czytałem. Umarli pamiętają. Albo no, Nie kopcie mi grobu. No, świetne, świetne tytuły według mnie, które rozbudzają wyobraźnię. A Dzieci nocy są zupełnie zaskakujące, dlatego że mamy tutaj postać Konrada, pisane przez C, u którego siedzi około chyba sześciu osób. Było nas sześciu w przedziwnym gabinecie Konrada, w którym znajdowały się tajemnicze pamiątki z całego świata i długie rzędy książek. Od Boccaccia, wydanego przez Mandrake Press, do Misale Romanum w twardych dębowych okładkach, wydrukowanego w Wenecji w 1740 roku. Więc mamy tutaj coś ala taki klub ludzi, którzy siedzą i opowiadają sobie historie, chociaż tutaj oni sobie opowiadają o swoim hobby. A ich hobby są książki. I tutaj muszę wam powiedzieć, że w tej bibliotece, w której oni się znajdują, to jest prywatna biblioteka, oni siedzą wśród tomów Lovecrafta, Machena. Wspominają Edgara Allana Poe, Markiza z Grosse, nie wiem, czy to jest znowu postać tajemnicza, prawdziwa czy wymyślona. Wspominają zamek Otranto, Walpola, no to jest prawdziwy tekst. O, na przykład, przez pierwsze dwie, trzy strony to oni siedzą i oglądają sobie książki. Ale spójrzcie tutaj, wciśnięte między koszmarami Huysmansa, a zamek Otranto Walpola stoją nienazwane kulty von Jungsa. Tak, to jest ta książka, która nie pozwoli wam spać w nocy. Czytałem ją, powiedział Tavrel. Jestem przekonany, że ten człowiek jest szalony. Jego dzieła to rozmowa z maniakiem. Przez chwilę mknie wartko, po czym zamienia się w mętne i poplątane dywagacje. Konrad pokręcił głową. Czy nie pomyślałeś, że to właśnie jego wyjątkowa świadomość nakazuje mu pisać w ten sposób? Oni tutaj wspominają Necronomicon, że ten von Jungs był jednym z niewielu, któremu dane było przeczytać Necronomicon w prawdziwym greckim tłumaczeniu. Oni sobie siedzą. To prawda, historycy i kroniki mogą być nudne, ale pisarze nigdy nudnymi nie są, jeśli oczywiście są mistrzami w swoim fachu. Składanie ofiar łudu, może zostać opisany w tak beznadziejny sposób, że pozbawi tego obrządku wszelkiej fantazji i sprowadzi go na poziom okrutnego morderstwa. Przyznam tutaj, że niewielu pisarzy sięga po prawdziwe, przerażające historie. Większość ich dzieł jest zbyt konkretna i daje zbyt wiele odniesienia do ziemskich wymiarów i realiów. Jednak w przypadku takich opowiadań jak Zagłada domu Usherów w Po, Czarna foka Machena, czy też Wołanie Cthulhu Lovecrafta, które według mnie stanowią arcydzieła horroru, czytelnik przeniesiony zostaje w ciemne, pozazmysłowe zakątki wyobraźni. Ale spójrzcie tutaj, kontynuował. I tutaj to, co czytałem o tym zamku Otranto i nienazwanych kultach von Juntza. Ja nie wiem, czy te nienazwane kulty to jest książka fikcyjna, ale czasami to brzmi jak esej, gdzie Howard wymienia ulubione swoje opowiadania. No akurat Czarnej Foki Machena nie pamiętam. Jednakże to jest opowiadanie maniackie, tak? Czyli że geekowskie, powiedziałbym, czyli że w tych Dzieciach Nocy Howard mówi o swoich fascynacjach, jakby on był jedną z tych sześciu osób, które siedzą właśnie w tej bibliotece. I to jest jakby pierwsze 3-4 strony. To jest dłuższe opowiadanie, około 15 stron. I teraz w tej bibliotece ten Konrad, który to Konrad chyba pojawia się też w kolejnym tam opowiadaniu, jednym z początkowych, ten Konrad wyciąga jakąś taką siekierę, dziwną siekierę. I następuje zwrot akcji w tym opowiadanku, że oni się zastanawiają, jak użyć tej maczugi, siekiery, czy to jest jakiś talizman, nie wiadomo co. Ktoś wpada na pomysł, żeby walnąć tą siekierą w tarczę. Przepraszam, nie, chodzi o młot. Chodzi o jakieś wykopalisko i jeden z uczestników spotkania, Ketrick, chwycił młot i walczył z nim, usiłując dojść do rozwiązania sekretu, jak należy go trzymać. Z pewnej odległości, nieco poirytowany, machnął nim w górę, by uderzyć ciężko w tarczę wiszącą na ścianie. Stałem tuż obok niej. Zobaczyłem, jak diabelski młot prześlizgnął się w jego dłoni niczym żywy wąż i jak jego ramię zwróciło się w moją stronę. Usłyszałem krzyk nagłego ostrzeżenia, a potem wraz z uderzeniem młota w moją głowę nastała ciemność. I tutaj następuje totalny zwrot akcji w tym opowiadaniu, bo w następnym akapicie czytamy, że zwolna zacząłem wracać do przytomności. Najpierw byłem oślepiony i nie wiedziałem ani gdzie jestem, ani kim jestem. Potem mętnie zacząłem zdawać sobie sprawę, że żyję i oddycham. Poczułem, że coś ostrego wciska mi się w żebra. Wtedy mgła się rozrzedziła i całkowicie przyszedłem do siebie. Leżałem na plecach, do połowy przykryty jakimiś zaroślami. Moje włosy były zlepione krwią, a czaszka pękała z bólu. Jednak moje oczy przejechały po moim ciele, byłem nagi, z wyjątkiem przepaski na biodrach, zrobionej z jeleniej skóry i sandałów. I sandałów z tego samego materiału. Nie miałem żadnych innych ran. To, co tak napierało na moje żebra, było moją siekierą, na którą upadłem. Słyszałem jakiś odgłos bulgotania. Odgłos przypominał język. W pełni odzyskałem znajomość. Rozejrzałem się wokoło. Leżałem w środku olbrzymiego, ponurego lasu. Polana była tak zacieniona, że nawet za dnia było tutaj ciemno. Ten las był ciemny, zimny, gigantyczny, cichy i potwornie przerażający. Spojrzałem na polanę. Dostrzegłem coś mrożącego krew w żyłach. Na polanie leżało pięciu ludzi, a raczej to, co z nich zostało. Gdy przyjrzałem się tej scenie, serce we mnie zamarło. Wokół nich kłębiły się istoty. Podobnie jak ja, ubrani byli w skóry zwierząt, mieli przy sobie łuki, strzały z kamiennymi grotami, kamienne noże i maczugi. No i teraz ten facet się przenosi do przeszłości najprawdopodobniej w jakiś magiczny sposób. I teraz do samego końca opowiadania my właściwie walczymy z tymi postaciami, uciekamy i podobnie jak w końcówce opowiadania Wąż ze snu, przebudzimy się. Przebudzimy się przy tym kominku w tej bibliotece, chociaż no, wąż, tam facet się nie przebudził. Natomiast zanim dochodzi do tego zwrotu akcji, to ci goście oprócz gadania o swoich ulubionych lekturach rozmawiają o pochodzeniu człowieka, o tym, dlaczego jakaś czaszka Piktów różni się od czaszki tam Australopiteka. I właśnie tutaj następuje ten motyw, którego ja nie lubię u Howarda, że jest dużo nazewnictwa, dużo takiego nagromadzenia, no nie tyle co fachowych nazw, ale nazw historycznych. Oni tutaj debatują nad jakimiś teoriami i ja wtedy tracę zainteresowanie, totalnie tracę zainteresowanie. Natomiast nie dziwota, że jak on się przenosi do tej przeszłości, no to znowu walczy z tymi Piktami, o których oni wcześniej rozmawiali. Więc to, o czym oni rozmawiali, to przenika do tego nie snu, ale do jakiejś tej swoistej podróży w przeszłość. Ten młot musi mieć zapewne jakieś magiczne zdolności, czy to przenoszenia w czasie, czy to, nie wiem, jakieś halucynacji, które atakują głównego bohatera i on przeżywa, jak to było. No, ale tutaj zakończenie, jak pamiętam, mamy chyba happy end. W międzyczasie, no, mamy Łomatko, on spotyka jakieś plemiona tutaj, przyspieszył wśród to zgromadzenie, rozcinał brzuchy Boga, ludzi, miecza. No i ja wam tutaj zacytuję też to, co mnie, że tak powiem, właśnie odtrąca od tej prozy Howarda czasami. To jest, nie wiem ilu ich zarżnąłem. Rozwalałem czaszki, rozcinałem brzuchy. Bo oni go tam otaczają, więc jest walka. To się robi tego trochę. Taki właśnie akcji, opowiadanie akcji, nie szpady i miecza, tylko właśnie młota i topora. Niespodziewanie przyszedłem do siebie. Zaraz tutaj. Dzieci nocy. Aha, i te dzieci nocy to są właśnie jakieś tam ludy. Dzieci nocy to plemię. To plemię. Nie. Zaraz, błąd, błąd, błąd. Piktowie różnili się od nas wyglądem. Byli niżsi i mieli ciemniejsze włosy, oczy i skórę, podczas gdy my byliśmy wysocy i silni, z żółtymi włosami i jasnymi oczami. Czyli ta rasa aryjska, która tutaj też się później chyba pojawia. I oni walczą z dziećmi nocy. Te dzieci nocy byli gadami, robactwem. Mój umysł gotował się ze wściekłości. Dobra. I teraz taki soczysty, wam przeczytam jakiś fragment. O, on ich rozwala, natomiast on dostaje ugodzony i powoli życie z niego ucieka. Przez syczenie i wycie dzieci mogłem dosłyszeć głos Ilmarinen. Mimo to uparcie podniosłem się po raz kolejny i stanąłem w samym środku wiru, maczug i widowni, włóczni. Nie widziałem już mych wrogów, nie widziałem już nawet czerwonej mgły. Czułem jednak ich ciosy, wiedziałem, że kłębili się wokół mnie. Schyliłem się po raz kolejny, wzywając imię Boga Ilmarinen. Wzniosłem siekierę w górę i zadałem ostatni śmiertelny cios. Musiałem umrzeć, stojąc na nogach, bo nie poczułem, bym upadał. Wiedziałem w ostatnim podrygu mojej dzikości, że zabiłem. Poczułem pękającą czaszkę pod uderzeniem mojej siekiery. Ale wraz z tą świadomością nadeszła ciemność i pustka. On tutaj rzuca się w ostatnim takim, czy ja dobrze mówię, berserk, w takim rzucie, ginąc. I niespodziewanie przyszedłem do siebie. Siedziałem w dużym fotelu, a Konrad lał na mnie wodę. Bolała mnie głowa. Kirovan, Taverel i Clemens poruszali się niespokojnie po pokoju. Ketrick stał tuż nade mną, nadal dzierżąc w ręku młot. Och, proszę bardzo, mówiłem, że zaraz się ocknie. To tylko małe skaleczenie. Przeżył gorsze rzeczy niż to. Już dobrze. Czyż nie jesteś O'Donnell? No i teraz zaczynają gadać i on opowiada, kim był. Jestem John O'Donnell, a byłem Aryjarem, który śnił o wojennej chwale. Ale w jakiej epoce? Nie mogę na to ostatnie, mogę. Góry i rzeki zmieniają swe kształty. Patrzę teraz i przypominam sobie nie tylko za sprawą oczu Johna O'Donnella, którym on jest, ale również za sprawą oczu Arrierara. Zmieniły się tylko trochę. On opowiada i Piktowie, on był Aryjczykiem, on walczył z dziećmi nocy. Celtowie nie byli pierwszymi, którzy wkroczyli do zachodniej Europy. Ja, Arrerara, byłem na tej samej krwi i wyglądałem tak samo jak ci, którzy pokonali Rzym, ale moja krew wywodziła się z dużo starszej linii. Ilmarinen, pamiętam Boga, którego wzywałem, starożytnego Boga, jaki pracował w metalu, wówczas w brązie. Ilmarinen był bowiem jednym z podstawowych bogów Aryjczyków, z którego inni bogowie wyrośli. W epoce żelaza był on Wielandem i Wulkanem, jednak dla Arrierara był on Ilmarinen. Arrierara należał do jednego z wielu plemion. Ludzie miecza nie byli jedynymi, którzy przybyli lub wywodzili się z Brytanii. Ludzie rzeki przybyli przed nami, a po nas nastąpili ludzie wilki, ale wszyscy byli Aryjczykami, jak my, wysokimi ludźmi z jasnymi oczami i blond włosami. Walczyliśmy z nimi, bo różne plemiona aryjskie zawsze ze sobą walczyły, podobnie jak Achajczycy walczyli z Dorianami, podobnie jak Celtowie i plemiona germańskie podrzynały sobie nawzajem gardła. Tak, zupełnie jak Helenowie i Persowie, którzy kiedyś stanowili jedno plemię. To jest akurat najłatwiejszy fragment, jeśli chodzi o te nazwy, no bo to z historii, no nawet ja pamiętam taki noga z historii, ale po prostu tego, słuchajcie, jest za dużo. To opowiadanie zaczyna się świetnie, nawet ten zwrot akcji jest zaskakujący i daje szansę na jakiś ciekawy twist i jakiś morał, powiedzmy, a tutaj to wszystko jest takie rozczłonkowane i rozlazłe pomiędzy najpierw ich dysputy o literaturze, potem o pochodzeniu człowieka, potem ta cała walka, krew, posoka, czerwona mgła, jak z jakiejś gry komputerowej, która jak już całkowicie przysłania mu twarz, to on wraca do biblioteki. I potem rozmowy na temat, kim on był i jak to było naprawdę. Pomimo, że to opowiadanie ma z 15 stron, to dla mnie to jest za długie. Jeżeli tak dalej będzie, to ja będę miał problemy z czytaniem Howarda. Owszem, już miałem problemy z czytaniem Conana, ale to jest materiał na inny podcast. Tymczasem podsumowując, jest to proza przesądzona grozą, ale jest to tak, jak pisze trochę King, że Howard bierze tak cię za flaki, tak jak, o nie, on chyba tak o Jamesie Herbercie pisał, że James Herbert wrzuca cię prosto w grozę, prosto w całość akcji. I trochę tak jest u Howarda. Oczywiście cierpi na tym groza, no bo tutaj bardziej liczą się flaki, bebechy i potwory. Ale może jest to jakoś ożywcze. Może dlatego, że ja to czytałem właśnie na przemian z Stephenem Kingiem, który znowu jest bardziej obyczajowy i tak sobie jedno opowiadanko to, jedno to. Tak więc pierwsze spotkanie, pierwszy odcinek Biblioteki Grozy, omawiający tom Nie kopcie mi grobu, oceniam raczej pozytywnie, takie 6, lekkie 6 na 10, bez większych emocji. Pewnie dlatego, że ja jestem w lesie, mgła cały czas nie schodzi z mojego widoku, więc to podbudowuje klimat. Z tych trzech opowiadań najbardziej chyba podobał mi się Wąż z lasu. Opowieść o wilkołaku w lesie Ville Ferré, no to jest takie. W ogóle, a propos tych tytułów, dlaczego to się nazywa W lesie Ville Ferré? Wystarczyłoby w lesie, tak? Ale nie, bo musi być w lesie Ville Ferré, bo to jest las Ville Ferré. I teraz tak, ja powinienem zryszerczować, czy taki las naprawdę istnieje, czy to jest wymyślony las przez Howarda, jak to ma się w mitologii Howarda. Ja nigdy nie byłem tego typu gościem, tak? Jeżeli was kręci zgłębianie świata stworzonego przez pisarza, no to być może to będzie dla was plus. Dla mnie zawsze to jest minus, bo nie mam pamięci do nazw i po prostu to dla mnie nic nie wnosi, więc dla mnie mogłoby to się nazywać opowiadanie, nie wiem, w lesie. Chociaż tyle dobrze, że właśnie ten tytuł nie zdradza już zapowiadanego potwora dnia, czyli wilkołaka. Dzieci nocy. Bardzo to działa na wyobraźnię. Dzieci nocy to wszyscy ci miłośnicy horrorów, którzy mają na swoich półkach Machena i Lovecrafta. A swoją drogą Stephen King we wstępie do Po zachodzie słońca cytuje jako, nie, jako prolog, przepraszam, jako motto wali duży cytat z wielkiego Pana Boga Artura Machena. I notabene jedno z opowiadań pod tytułem N, no to jest właśnie opowiadanie, na które silny wpływ wywarł Artur Machen i wielki Bóg Pan. Tak więc no, jesteśmy cały czas w okresie, w kręgu Biblioteki Grozy. Nagadałem się. 54 minuty, to za długo. Dziękuję patronom za wsparcie. Dzięki nim to ten podcast powstaje. A teraz ja idę trochę przepłukać usta, idę na spacer, a potem wracam i będę dalej nagrywał w tym przypadku podcasty o Stephenie Kingu, których to podcastów wakacyjnych, podcastów będziecie mogli już niebawem wysłuchać. Ja wiem, że to nie było double feature, bo omówiłem trzy opowiadania, ale w przypadku Stephena omówimy Piernikową dziewczynę i rower stacjonarny. Chociaż powinienem omówić Sen Harvey'a, którego jeszcze nie przeczytałem, bo czytam niechronologicznie te opowiadania Kinga. Krótki Sen Harvey'a, który by nam się świetnie zazębił z wężem ze snu. Ale właśnie być może. Może przeczytam do czasu nagrania i wtedy będzie double feature z bonusem, czyli trzy opowiadania w jednym podcaście omówione. No i tyle. Do usłyszenia w przyszłości albo do zobaczenia na moim kanale YouTube'owym o jedzeniu Żarłok TV. Cześć!